Karcianem. Dzisiaj nagrywamy w zupełnie innym składzie niż zwykle, no z wyjątkiem dwóch osób. Mnie, czyli zgłasza się tu Marek Pańczyk Pancho, witam wszystkich, i Szymona z wyjątkiem Szymona Dębskiego Don Simona, tak?
Niezmiennie, tak, dokładnie.
Dobrze, a mamy dwóch gości. Jednego gościa sobie pożyczyliśmy ze znanej wam stacji Credence, z Gliwic, tak? Tam z okolic Gliwic. Nie, ty jesteś Marcin z Gliwic? Gliwic jesteś.
No, jedną nogą jestem w Gliwicach, a drugą nogą w okolicach.
Czyli Marcin Stepniewski, MST, znany na forum. Witam.
Witam serdecznie.
No i mamy jeszcze jedną osobę, znanego forumowicza, znanego fana gier planszowych, Jacka Malinowskiego, Jaxa.
Witam wszystkich słuchaczy.
No i w tą czwórkę, właśnie dlaczego taką czwórką dzisiaj się spotkaliśmy? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Akurat wszyscy byliśmy na ostatnich targach gier planszowych, największych na świecie targach gier planszowych w Essen w Niemczech. No i chcieliśmy sobie trochę porozmawiać o wrażeniach z tych targów, o tych tytułach, które zrobiły na nas największe wrażenie, które okazały się na przykład tam rozczarowujące, które nas zaskoczyły. Też chcemy sobie poopowiadać o atmosferze, no ale już nie będę streszczał całej naszej rozmowy, ale po prostu przejdziemy do dyskusji. Tak więc Essen 2008, przechodzimy. Dobra, wszyscy byliśmy po raz pierwszy na tych targach. Te targi odbywają się już od wielu, wielu, wielu lat. Zresztą Polacy na tych targach bywają też już od co najmniej 5-6 lat, tak, fani planszówek jeżdżą na te targi. Akurat nasza czwórka była po raz pierwszy. No i chciałem się dowiedzieć właśnie od was jako debiutantów, jakie wrażenie na was zrobiły te targi. Marcin.
No, wrażenie kapitalne. Ja w sumie nowoczesnymi planszówkami zajmuję się dopiero od zeszłego roku, także w zeszłym roku to jeszcze było zbyt świeże, jeszcze OSN pierwsze wiadomości dopiero do mnie docierały, żeby pojechać. Natomiast w tym roku no, wiedziałem, że muszę zobaczyć to miejsce również i wrażenia rzeczywiście kapitalne, tak jak wchodząc w ten świat planszówek, pierwsze konwenty, pierwszy pionek, później Gratislavia są czymś niesamowitym, no to Essen chyba jeszcze to wszystko przebija. Ja byłem tylko dwa dni, przy czym no, starałem się te dwa dni wykorzystać rzeczywiście od samego otwarcia bram do zamknięcia, czy nawet troszkę dłużej, tam jeszcze parę minut zdobywając nagranie. Mnóstwo rzeczy się na te fantastyczne wrażenie składało, bo oczywiście gry, ale także ludzie, którzy no, tak jak pionek emanuje taką atmosferą radości, grania, przyjaźni, no to tutaj w Essen też to bardzo podobnie wyglądało, czyli żadnych zgrzytów. Ja większość czasu spędzałem sam, poruszając się po targach, nie było żadnych problemów, żeby się do różnych rozgrywek międzynarodowych dołączać. Mnóstwo osób z dziećmi, które też kapitalne wrażenie na mnie robiły i z takimi małymi dziećmi, które gdzieś tam spały, a ze starszym dzieckiem ktoś grał. No, tłum po prostu szczęśliwych szaleńców.
A powiedz mi jeszcze, czy nie przeszkadzały ci te tłumy właśnie, bo to targi Essen to jest jednak mnóstwo ludzi i tutaj trochę się kłóci ta wiadomo, targi, no to się sprzedaje gry, no to nie ma problemu, mogą być tłumy, ale czy to nie przeszkadzało, żeby sobie zagrać po prostu partyjkę z kimś?
Nie, to znaczy ja przypadkowo chyba niezłą strategię dla siebie wybrałem, to znaczy tam przed wyjazdem intensywnie noc prawie spędzając na wertowaniu opisów gier, reguł, stoisk i tak dalej, wybrałem kilkadziesiąt pozycji, które mnie interesowało, ale nie pogrupowałem tego jakoś tak, żeby hierarchię stworzyć, że o, ta gra najbardziej mnie interesuje, druga trochę mniej, trzecia jeszcze mniej, tylko wiedziałem, że te kilkadziesiąt gier mnie interesuje i nie miałem problemu, ponieważ to spośród tych gier wiedziałem, że i tak we wszystkie nie zdążę zagrać, wszystkich nie zdążę zobaczyć, więc mogłem tak trochę ludzie poruszać się i oprócz tego grania właśnie poczuć tą atmosferę targów, a przy tym dosyć sporo zagrałem, bo w sumie w 22 gry przez te dwa dni, także chyba nie mało.
No i przejdźmy dalej. Jacek, a twoje, te pierwsze wrażenia?
No moje są bardzo podobne do wrażeń Marcina, także też odebrałem, że targi to bardzo taka jest przyjazna atmosfera dla wszelkich gości, wszelkich zwiedzających i tak dalej. Na pewno ilość osób też robi duże wrażenie. Jakieś słuchy mnie doszły, że tam co roku bywa kilkadziesiąt tysięcy w ciągu tych czterech dni. Można śmiało powiedzieć, że w tym roku było podobnie.
150 tysięcy.
No właśnie, czyli zbliżenie do roku poprzedniego. Więc robi wrażenie frekwencja, robi wrażenie oczywiście atmosfera, bardzo taka przyjazna, robi wrażenie, że ta impreza jest dla ludzi w różnym wieku, a więc były dzieci i gry dla nich rozłożone, często takie duże elementy jakieś, w które mogły się bawić, były gry dla, nie wiem, młodzieży jakieś tam rodem z Ameryki, dla starszych, dla rodzin, także pełen przekrój wiekowy był.
A jak to poruszyłeś w ogóle, ten przekrój wiekowy, to zauważyliście, bardzo dużo było osób, moim zdaniem, starszych tak naprawdę. Takich już wiekowych, tam dobrze po 60. To ja ich widziałem wielokrotnie przy stołach i tam grali w największe nowości. Widać, że to hobby jest naprawdę popularne właśnie i również u takich osób w Stanach i w Niemczech. Zwróciliście na to uwagę?
Tak, ja zdecydowanie zwróciłem na to uwagę. Bardzo tacy nobliwi, często panowie grali przy stolikach, tacy bardzo poważni z wyglądu i było widać, że świetnie się bawili, także widać, że tamto hobby jest po prostu popularny, czy tamten sposób spędzania czasu, także... I to też tak samo jak widok dzieci bawiących się bardzo tam podnosił na duchu rodzin. Na przykład przychodziło małżeństwo z dziećmi, tak samo tych osób jakichś tam starszych, o poważnym wyglądzie, że tak powiem, świetnie spędzających czas, także to też robiło wrażenie.
No, a Szymon, jakie były twoje wrażenia?
Znaczy, generalnie się zgadzam. Znaczy, same targi o tyle mi się spodobały, że tak naprawdę myślałem, że tam pojadę tylko raz. Zobaczę, jak to wygląda, coś tam kupię gier, nigdy więcej nie będę chciał wrócić. Natomiast i rzeczywiście może ten pierwszy dzień był taki lekko, może nie rozczarowujący, ale taki potwierdzający te zarzuty, które Jacek Nowak pokazał i co on napisał w tym swoim felietonie, który rok temu napisał, że rzeczywiście się tam czekało na gry, że tłumy, że ciężko znaleźć miejsce itd., itd. Natomiast już później, jak się zorientowaliśmy, jak to wszystko wygląda, że może nie warto całej gry grać, że trzeba trochę tylko grać, mam nadzieję, trochę powiemy o tych różnych sztuczkach, to zaskoczyło tak jakby. Czyli już jak od początku dnia się tam jest, to jest naprawdę czas, żeby i pograć, i połazić, i pogadać, i zrobić zakupy. No także na pewno warto jechać. A to, co mnie tutaj ucieszyło, to co słyszałem, co Marcin powiedział, że tak zastanawiałem się, czy nie jest tak, że na Essen trzeba jechać jakąś paczką, żeby mieć te cztery czy więcej osób, z którymi sobie chodzisz i zawsze masz stolik jakby do gry. Ale z tego, co tutaj Marcin mówi, to jak widzę, nie jest problemem takie chodzenie też samotne, prawda?
Ja myślę, że to nawet czasami jest łatwiej samemu, bo no, jak jest paczka czterech osób, to musicie mieć cały stolik. Natomiast samemu można się dosiadać do różnych rozgrywek, prawda? Gdzieś tam tej jednej osoby brakuje czasami, także no, mogą być takie sytuacje, że nawet jest łatwiej.
Wydaje mi się, że właśnie każda z tych opcji ma swoje dobre i złe strony, tak? Że jedną osobę możesz na pewno zagrać dużo więcej gier, tak? Jesteś bardzo elastyczny, możesz się dołączać do każdej rozgrywki i wtedy nie ma problemu. No a ta czteroosobowa grupa, wiadomo, ma tą zaletę, że jednak no, znasz towarzystwo, tak? I w pewnym momencie siadacie i gracie w swoim gronie, to też na pewno są zalety, natomiast trudniej się dostać do stolika, to jest pewne.
Przygotowani jesteście w czwórkę, tak, że jedna osoba rozkłada planszę, druga żetony, trzecia słucha reguł i wtedy to też działa idealnie.
Właśnie, z tym czytaniem reguł zawsze był najtrudniejszy. Kto będzie czytał reguły, prawda? Bo nie zawsze nam się udało osobę znaleźć, która nam wytłumaczy grę, no i wtedy to był problem.
Dokładnie.
Tak, Szymon?
Nie, mów właśnie, bo to tak by słysz, chętnie bym o tym powiedział, ale lepiej powiedz jak twoje wrażenia takie ogólne, zanim zaczniemy szczegóły.
Znaczy, no tak jak, w sumie dokładnie tak jak powiedziałeś, ten pierwszy dzień, pierwsze dwa dni w sumie nawet, to był taki dzień, to były dni na rozpoznanie, tak, dopiero tam chodziliśmy, oglądaliśmy w każdą halę, każde stoisko, patrzyliśmy, czy są te gry, które mieliśmy na liście, udało nam się ledwo tam parę gier zagrać i to z dużą trudnością. Czekaliśmy w miejscach na grę, gdzie się nie powinno czekać, co się nauczyliśmy. Dużo się nauczyliśmy przez pierwsze dwa dni. I później po prostu, jak już mieliśmy tą wiedzę, to doświadczenie, wiedzieliśmy, gdzie iść trzeba grać i od razu sobota wyglądała zupełnie inaczej. Udało nam się zagrać więcej gier, umówić się na jakieś rozgrywki, a więc widać, że doświadczenie dużo daje na tych targach, że już po paru dniach chodzenia tam już zaczynasz wiedzieć, co trzeba robić, jak oszczędzać ten czas, tak? To na pewno.
Tak, tak, ja się właśnie zgodzę i z Markiem i z Szymonem. Dla mnie również te pierwsze dwa dni takie były takim wolnym startem jakby. Mało tak pograliśmy, bardziej próbowaliśmy tą atmosferę pochłonąć, ale jeszcze po tych dwóch dniach nie byłem przekonany, że zawitam na targi Wessen jeszcze raz, czy tam wiele razy. Natomiast trzeci i czwarty dzień, no to już się rozkręciliśmy bardzo mocno i tak zacząłem myśleć, że może to będzie taka regularna impreza do odwiedzenia.
No dobra. U mnie też dlatego było troszkę inaczej, bo moje pierwsze dwa dni targów to były również ostatnimi dwoma. Także ja wiedziałem, że do 12, 13 w pierwszy dzień chcę zrobić zakupy, no a później już tylko grać i chłonąć atmosferę.
No i sobie, Szymon, mówiłeś o tych najróżniejszych jakby trikach, tak?
Dokładnie, dokładnie, bo to tyle ciekawe właśnie, że to bardzo dobrze widać jakby po naszych tutaj nawet rozgrywkach, że pierwszego dnia zagraliśmy tylko w jedną grę tak naprawdę na targach, w te Castle for All Seasons, zostańmy przy tytule angielskim, bo nie będę kaleczył po niemiecku. I to tyle, bo tak naprawdę gro czasu spędziliśmy na poszukiwaniu stolika, potem na tym, że najpierw Marek tam przeczytał pół instrukcji, potem ja przeczytałem drugie pół instrukcji, potem wytłumaczyliśmy sobie zasady i zagraliśmy do końca. Chociaż nam się gra od połowy nie podobała już, powiedzmy. To w ogóle same błędy były od początku do końca, w związku z tym to co właśnie te triki, to po pierwsze należy starać się zdecydowanie szukać gry, gdzie ktoś może wytłumaczyć zasady. Może to być jeden z graczy, może ktoś to już słyszał, może to być prowadzący, jeden z tych obsługi stoiska, ale nie wolno tracić czasu na czytanie instrukcji, bo to jest bez sensu. Po drugie, nie powinno się, przynajmniej z tego, co tak jak graliśmy potem w niedzielę, już nie mieliśmy żadnych skrupułów, grać gry do końca. Jeśli się podoba, no to kupujemy, jak się nie podoba, to kończymy i gramy i oczywiście ryzykujemy w ten sposób tutaj pewne, że nie zauważymy pewne niuanse, że może ocenimy źle grę albo pozytywnie grę, która się potem psuje, natomiast no, oszczędzamy tu czas i możemy poznać sporo tytułów i no, jest to jakimś tam sposobem na takie znalezienie takiego złotego środka. Kupujemy albo idziemy dalej. Nie wiem, jakie są wasze wrażenia, czy też tak.
No na pewno z tymi instrukcjami jeszcze jest to, że jak ktoś może sobie przeczytać przed targami, tak? Lecąc samolotem, jadąc samochodem czy coś, no to wtedy nie ma problemu. Tylko chyba jednak nie ma co marnować czasu na targach, bo jest strasznie ciężko się skupić. Nie wiem, ja nie lubię czytać instrukcji generalnie, a więc człowiek, który tam, znaczy siedzisz tam wokół ciebie, mnóstwo ludzi chodzi, jeszcze jak jesteś właśnie w grupie, jak my byliśmy i ci dogadują cały czas, dopytują się, przeczytałeś, to człowiek się zupełnie nie może się skupić. A więc bardzo dobrze się nastawić na te miejsca, gdzie są osoby przygotowane, takie pomarańczowe koszulki, można w cudzysłowie powiedzieć, bo one mają zielone koszulki, niebieskie i tak dalej, i które tłumaczą zasady gry. W sumie nie mieliśmy chyba problemów żadnych, żeby znaleźć osoby, które mówiły po angielsku.
Tak, tak, to prawda. Czyli ten problem był w Ravensburgerze. W tym pierwszym dniu, kiedy czekaliśmy na imię Róży i tam był problem, żeby znaleźć stolik, potem, że strasznie mało tych osób było, więc zrezygnowaliśmy w efekcie, ale zdecydowanie warto korzystać z tych właśnie osób. A część gier, jeśli rzeczywiście nie ma możliwości poznania, to trzeba starać się na przykład grać w hotelu wieczorem, że jakoś spokojnie sobie poczytać, albo ktoś może będzie w tej większej grupy znał. No są jakieś sposoby, żeby starać się jakby jak ten czas oszczędzać.
No i wyszło nam, że bardzo fajnym miejscem do grania jest stoisko Rio Grande, amerykańskiego wydawnictwa, które ma dosyć dużo stolików, a prawie wszystkie te najważniejsze nowości mieli u siebie. Też może mieli nie za dużo tych osób, które tłumaczyły, ale jak już usiedli, to były to osoby bardzo kompetentne, znaczy bardzo dobrze wytłumaczyły te zasady w prosty sposób, najważniejsze elementy tych zasad i po drugie dobrze znały angielski oczywiście. Tak więc to moim zdaniem była duża zaleta, bo byliśmy na przykład przy stoisku, przy samym wejściu jest też takie stoisko, taka biblioteka gier. Oni mają też bardzo duży wybór, ale tam ludzie są nastawieni na siedzenie po prostu przy stolikach cały dzień, cały Boży dzień. Jak próbowaliśmy, nie wiem, czekaliśmy 20 parę minut czy pół godziny nawet, nic się nie zwolniło. Widać, że ludzie, nie wiem, na obiad wychodzą albo w ogóle nie wychodzą stamtąd.
Właściwie, a jak tam, powiedzcie, wasze opinie, wasze odczucia na temat właśnie kończenia gier przed czasem? Bo dla mnie to na początku było strasznie tak zupełnie nienaturalne, bo my zawsze jak na spotkaniach, na pionku, kiedykolwiek gramy do końca, choćby nie wiem co. A tu taka... I zwłaszcza to było bardzo fajnie zorganizowane w Valley Games, gdzie spróbowaliśmy i Titana, i Supernową, gdzie były te, powiedzmy, gramy do pierwszego punktowania, gramy kilka tur, żeby poznać grę, jak ona płynie i dajemy miejsce kolejnym graczom, jak wy się na to zapatrujecie. Marcin, ty grałeś do końca tej gry, te swoje 22 rozgrywki?
Tak, czy... Ja w zasadzie grałem do końca, poza kawą, które nie mogliśmy ostatniej rundy zagrać, bo już po prostu się kończył dzień targów. Natomiast z rozmów z innymi planszomaniakami rzeczywiście ludzie, tak po prostu jak zaczynałem rozmowę na przykład z takim gościem, z którym grałem w jedną z gier, widziałem, że on bardzo precyzyjne notatki prowadzi, czyli ma tam wszystkie gry spisane i bardzo dużo różnych elementów zaznacza, jakichś tam plusików, minusików, wykrzykników i właśnie zapytałem go o to, no to on też wtedy pierwszy raz tak jakby usłyszałem o tym, że warto właśnie zagrać, no nie do końca. Pewnie w takie gry, które mają jakoś powtarzalne fazy, zwłaszcza łatwo to zrobić. No, myślę, że na pewno daje to więcej czasu na poznanie większej ilości tytułów, aczkolwiek nie, powiedzmy, jak będę planował wyjazd na przyszły rok, bo pewnie będę, no to niekoniecznie będę to uważał jako taką regułę, że no, żeby tych gier jak najwięcej zagrać, to skracam rozgrywki, dlatego że no, w wielu grach tak jest, że pierwsze wrażenie może być zupełnie inne niż po tam przy prowadzeniu tej rozgrywki do końca. Także to może zależy od rodzaju gry, prawda? Jeżeli jest jakaś powtarzalność w niej, to można ją łatwiej skrócić.
A ty, Jacek? Bo ty z nami grałeś właściwie, myśmy tak pędzili czasami te gry, a ty jak? No?
Tak, tak. Znaczy ja miałem mieszane uczucia. W kilku przypadkach wydało mi się, że to tak naturalnie wynikło, że skończyliśmy rozgrywkę wcześniej, bo tak jakoś czuliśmy, że chcemy to zrobić i to wtedy jak najbardziej mi odpowiadało, na przykład przy Tytanie dokładnie, przy jeszcze jakimś jednym tytule.
Diamond's Club na pewno też spokojnie.
Diamond's Club też, wydaje mi się, że w miarę naturalnie wszyscy tak uzgodniliśmy, że będzie okej skończyć. Natomiast w jakichś tam dwóch momentach zostałem zaskoczony i wolałbym na przykład kontynuować, jak na przykład w Red November mnie to zaskoczyliście, że kończymy, czy na przykład w Imię Róży, bo tam...
Zwłaszcza ta ostatnia gra, tak? Tak, też tak myślę sobie, że...
Tak. Bo jakby w Diamond's Club, czy tam w tej innej grze, to już miałem jakąś opinię na tak, czy na nie, natomiast w Imię Róży nie miałem jeszcze żadnej opinii, więc chciałem przynajmniej kawałek pociągnąć, żeby sobie wyrobić. Ale myślę, że generalnie taką dobrą zasadą byłoby przed rozgrywką ustalenie, na co się umawiamy, że na przykład kończymy wcześniej albo całą rozgrywamy, bo chyba w naszych rozgrywkach nie było takich ustaleń, raczej tak spontanicznie podejmowaliśmy decyzje w trakcie gry, przynajmniej tak to odebrałem. No może z wyjątkiem Tytana, kiedy chyba wszyscy podeszliśmy z założeniem, że no to jest tak obszerna gra, że po prostu nie da się tego w całości rozegrać.
No i trzeba pamiętać o tym, że ma to swoje właśnie wady i zalety, jak wszystko. I na przykład jest to dobrym takim... dobrym przykładem właśnie tego, że nie jest to zawsze dobry sposób na poznanie gry, jest Heads of State, gra taka, przy której bawili się Cieślik i Przemek z Lacerty i oni grali w tą grę i bardzo im się na początku podobała ta gra, a podobno właśnie najgorsze to była końcówka. Końcówka zupełnie skompromitowała tą grę, jakieś tam podliczanie, wyszło na to, że gra jest wręcz prawie zepsuta, bardzo męcząca, no gra spadła z oceny 8 na BGG, u nich tam poleciała w dół mocno, mocno. Tak więc to zawsze trzeba uważać, bo można niestety wrobić się w jakąś grę, tak, która by nam się nie podobała, gdybyśmy całą rozgrywkę zagrali.
Dokładnie, znaczy myślę, że to jest o tyle istotne, żeby siadając do gry jakoś sobie zdefiniować na przykład, czy niektórzy z nas rozważają jej zakup, czy na pewno ją nie kupią, czy na pewno ją kupią, bo wtedy to też jakoś tam może wpłynąć na długość tej rozgrywki, bo jeśli na przykład, nie wiem, Marek, ty w imieniu Roży, Marek mówił, że na pewno ją kupi, ja mówiłem, że nie wiem, ale po tej jednej turze stwierdziłem, że kupię, a Jacek, ty mówisz, że na pewno nie kupisz, tego nie było sensu kontynuować rozgrywki pod tym względem, że coś to zmieni, prawda, w naszych decyzjach. Oczywiście warto poznać tą grę, to oczywiście, natomiast jeśli w sytuacji, gdy chociaż ktoś ją kupi, no to zawsze tam w Warszawie będzie można ją, czy tam w Gliwicach, czy gdziekolwiek zagrać w nią, prawda? Także to też jest, myślę, taki czynnik istotny przy tym.
To ja w pewnym momencie się zastanawiałem, czy nie warto grać w takie gry właśnie, które są w bardzo małych nakładach albo bardzo trudno dostępne, bo te wszystkie, które gdzieś tam się pojawiają i w hajpie przed targami i później w rankingu tym targowym jako najciekawsze, no to właśnie i tak ktoś kupi. Także może to jest okazja, żeby zagrać w takie tytuły, które albo tak jak z Jackiem, żeśmy zagrali w grę, która kosztuje tam 150 euro i mała szansa była, że ją ktokolwiek kiedykolwiek kupi, a na targach była szansa, żeby zagrać, albo jakaś taka gra, na przykład w jedną grę grałem, gdzie no, całkowicie się wysprzedało, ale nakład na targi był 20 sztuk. Także no, możliwość poznania ciekawych rzeczy. No, przez jakiegoś pasjonata, powiedzmy, który gdzieś tam zaczyna swoją przygodę z tworzeniem gier.
A co może powiecie o antykwariatach? Jednym z takich elementów dosyć charakterystycznych targów w Essen jest dużo stoisk właśnie ze starymi grami, starszymi pozycjami, często unikalnymi, białymi krukami, których nigdzie indziej nie można dostać, albo grami nawet znanymi, ale po bardzo fajnych cenach. Tam nawet gry z lat 70., 80., no i wcześniejsze. Jacek, może ciebie bym zaczął, bo wiem, że ty nawet się nastawiałeś na coś, żeby zdobyć.
Tak, ja się nastawiałem na jeden, względnie dwa tytuły. Nie znalazłem ich, ale nie znaczy to, że wybór był mały. Nawet bym powiedział, że wybór był ogromny w tych antykwariatach. Przeważnie ceny były bardzo, bardzo niskie, nawet szokująco niskie. Tam w widełkach 5 do 15 euro można było kupić gry, które tak standardowo na rynku tam 100 zł i więcej kosztują, także bardzo były dobre okazje. Były oczywiście jakieś tam białe kruki z lat 70. czy 80., które miały takie ceny kolekcjonerskie, czyli tam po 100 kilkadziesiąt euro kosztowały. Bodajże Age of Renaissance, taka gra jakaś stara była i tam 150 euro. No ale jak ktoś nie jest kolekcjonerem, chce sobie po prostu pograć, znaleźć gry starsze i tanie, to jak najbardziej mógł wybierać, przebierać. Ja akurat chyba nic nie kupuję w antykwariatach, ale chyba wszyscy, z którymi rozmawiałem, Polacy, to coś tam sobie wzięli i tak między sobą bardzo zachwalali, że tam tutaj pójdź, to kup, bo tu jest taka cena, także zdecydowanie można coś tam kupić. Wybór jest duży.
No właśnie ja miałem ten problem, że też się planowałem kupić gry, ale zostawiłem sobie na koniec antykwariaty, znaczy kupowanie gier w antykwariatach. No i oczywiście już nie miałem pieniędzy, żeby tam kupić sobie Manhattan, planowałem Alaska była, Torres był też bardzo tani, a więc właśnie te trzy pozycje miałem w planach, no ale nie wyszło. Marcin, a ty tam oglądałeś, miałeś czas na antykwariaty w ciągu tych dwóch dni?
Ja sobie tak założyłem, że raczej nie będę tracił czasu na antykwariaty, czyli no oczywiście przy kilku się zatrzymałem, coś tam przepatrzyłem, ale no jak może niektórzy wiedzą, trochę gier udało mi się kupić w zeszłym roku i tak jakby dużo więcej niż miałem czas zagrać, więc tak ze spokojem do tego podchodziłem. Powiedzmy gra, na którą gdzieś tam patrzyłem, czy będzie taki rzeczywiście biały kruk, gra pod tytułem Multi, nie widziałem tej gry nigdzie, także no pewnie jakby była to oczywiście kilkaset euro, także pewnie i tak bym jej nie kupił, natomiast no tak z ciekawości. Więc może przy dłuższym pobycie na SM jakoś więcej czasu bym antykwariatom poświęcił, natomiast tutaj przeszedłem się, oglądnąłem kilka ofert, ale nie planowałem zbyt dużo czasu na to przeznaczyć.
Szymon?
Ja też nie miałem specjalnych tutaj jakichś takich gier upatrzonych, a jakoś tak wszystko mam chyba z tych takich starych tytułów, ale jak się później tak rozpatrzyłem, to kupiłem i Blefa, i Barbarossę, tą starą wersję sześcioosobową, każdą po 10 euro, co myślę, że jest naprawdę własną ceną. Więc czy generalnie jeśli ktoś ma jakieś takie braki w takich tytułach, powiedzmy z lat 90., początek lat tych obecnych, 2000, to myślę, że warto się wstrzymać i tam popatrzeć, bo sporo tych gier można tam dostać w bardzo dobrych cenach, naprawdę.
Okej.
Okay. Ja mam do was pytanie. Słuchajcie, jak byście, złowrogi już chyba teraz, hype, jakie gry według was były najbardziej wyhypowane i czy udało się odczuć, że takie są tytuły, które po prostu są na ustach wszystkich?
No bez wątpienia Dominion był takim tytułem przed targami. Niestety nie zagrałem, bo poszliście spać w hotelu.
O tym też porozmawiam.
Ale pewnie będzie okazja wkrótce. Także na pewno przed targami najwięcej właśnie o Dominion słyszałem, czytałem.
No i na pewno Le Havre, prawda? Le Havre był tą grą, która na pewno na targach miała największe kolejki. Przy stoisku wydawnictwa no to w ogóle były dwie wielkie kolejki, którą, no Jacek, tutaj chyba ty możesz najwięcej powiedzieć. Ile trwało, tak, czekałeś na grę?
Nie wiem, chyba grubo ponad godzinę, ale już tak sobie powiedziałem, już muszę to przecierpieć, więc już zróbmy to pierwszego dnia, no i tam wycierpiałem w tej kolejce, ona się prawie w ogóle nie posuwała. Jakimś cudem jednak udało mi się tam odstać swojej i zakupić ten Le Havre, tam jakieś dodatki wziąć.
No właśnie, bo to tak naprawdę to Jacek nie stał po grę, bo grę potem Marek kupił w ciągu 2 minut w niedzielę rano, czy tam w sobotę rano, a Jacek stał przed pocztówkę. I po co jeszcze stałeś, Jacek? Jakieś tam
pocztówka i
papierek po cukierku chyba jakiś był tam?
Papierek? No nie, z rzeczy konsumpcyjnych Agricola była do picia, ale tego nie wziąłem. A poza tym była pocztówka darmowa do Agricoli i znaczniki drewniane zboża i warzyw. Zresztą tam nie tylko dla siebie, bo tam miałem zamówienia i na pocztówki, i na znaczniki, więc wziąłem w kilku egzemplarzach. No i jeszcze były karty bonusowe do Le Havre, także tylko i wyłącznie dostępne na tym stoisku. No, jak ktoś chciał, to mógł oczywiście też Agricole sobie kupić do picia. Zresztą widziałem, że była pita przez polską ekipę.
No to tak, na szczytny cel były pieniądze przeznaczone, bo pieniądze za tą Agricole miały być przekazane do Etiopii, tam jakiś fundusz rozwoju rolnictwa.
Tak, dokładnie. Natomiast co jeszcze powiedziałeś, Szymon, że ja później bez problemów kupiłem tą Le Havre, ale to nie było takie proste, bo jednak mieliśmy, tylko dlatego, że mieliśmy ten preorder, tak? Jakby nie było żadnego wcześniejszego zamówienia, to by nic nie dali, bo to wszystko było już tam ustawione.
No bo załatwiłem ci po prostu moimi tutaj znajomościami.
No super. Pięknie.
Ale ja myślę, że też takim dobrym, wracając do pytania Szymona,
tak, właśnie,
dobrym wyznacznikiem, znaczy dobrym, niedobrym, jeszcze nie wiadomo, ale jakimś wyznacznikiem, co było nahypowane, to co było widać na stolikach grających. I na przykład ja osobiście chyba najwięcej widziałem, że było grane Princess of Machu Picchu, bardzo był grany Chicago Express, Batavia. A więc tytuły, które wcale nie były później, nie okazały się wybitne czy dobre nawet, ale były grane, więc to też jest jakieś kryterium tego, o czym mówiono.
Znaczy Dominion był grany dosyć dużo, natomiast
Dominion tak, zgadza się.
Bardzo, bardzo ciekawe było to, że tak naprawdę Le Havre, który był bardzo hypowany wcześniej, wiadomo, po Agricoli, były gigantyczne kolejki, a ja nie wiem, ja nie widziałem, żeby ktokolwiek grał później na targach.
Tak, ja
ale
nie
wiesz, nie bardzo mieli gdzie grać, zwróć uwagę. Przecież Lookout Games nie miał żadnego stolika, ani nic, tylko kramik, sprzedawali to wszystko, a ludzie to pewnie grali gdzieś tam po hotelach, bo raczej tam nie ma takiej możliwości, to też może warto powiedzieć, że bierzesz sobie swoją grę i gdzieś siadasz przy stoliku. Na to nie ma co liczyć na hali, bo tam każdy stolik to jest przyporządkowany do jakiegoś stoiska i raczej grasz w te gry, które ma dane stoisko. W związku z tym, no to, że nie widzieliśmy Le Havre, to chyba nie jest dla nas zaskoczeniem, no bo tam...
Nie, no wydaje mi się, żeby to maniaków jakieś nie powstrzymało, ktoś by tam się pod stolikiem, przecież u Ravensburgera to ludzie na ziemi grali, nikt tam na nie zasługuje.
Ale w gry Ravensburgera, dokładnie, znaczy to właśnie to też, to co Jacek powiedział, że te gry, które były widoczne, to też były widoczne tytuły, które były mocno promowane przez jakiegoś wydawcę, czyli jak Ravensburger to promował bardzo imię Róży, najbardziej chyba ze wszystkich gier, które mieli, nawet bardziej od Diamond's Club, a z kolei właśnie Queen Games, no to Chicago Express i Batavia, ale Chicago Express w ogóle najbardziej, w związku z tym te tytuły jakby siłą rzeczy były widoczne, bo te stoiska były wielkie, ludzi mnóstwo tam, więc to jakby było widoczne.
Tak, no i były też takie gry, które kilka wydawnictw sprzedawało, tak jak właśnie Książęta Machu Picchu, także w różnych miejscach można było tą grę zobaczyć. I też może jednak nie taka słaba, bo skończyła chyba na drugim miejscu w rankingu odwiedzających targi.
Tak, była bardzo wysoko.
Zaskakująco. Przynajmniej po tych naszych doświadczeniach.
Zaskakująco, przykrym. Ale to można wrócić do tej dyskusji właśnie o przerywaniu gier czy graniu niecałych, bo też graliśmy wariant
Ale tu graliśmy wariant oficjalny, ale w oficjalnej instrukcji ten wariant jest, zdaje się.
Oficjalny, tak. Ale chyba uproszczony.
Tak, przyspieszony, że tam po prostu dwie tury.
Że gra jest denna. Tak przyspieszyli.
Dwie tury. Tak.
Ja bym takiego wariantu do instrukcji nie pchał, szczerze mówiąc, ale...
Ale będziecie mieli szansę spróbować pełną, bo
to
jedna z dwóch, trzech tytułów, które ja zaplanowałem kupić, przeczytałem instrukcję przed targami i no nie chciałem tracić czasu na granie na targach, także kupiłem w ciemno i gra jeszcze jest nierozpakowana, tam gdzieś na 2011 planuję otwarcie jej zagranie.
A no właśnie, bo to słuchajcie, bo to też jest jakieś tam, może to być jakieś oblicze hype'u, czyli kupujesz gry w ciemno, bo wiesz, że... No, nie wiem, opierając się na twórcy, na renomie, na nie, rzadko na instrukcji, bo nikt instrukcji nie czytał, proszę Marcina. Więc generalnie czy uważacie, że tak wpadliście w te sidła tego hype'u, że kupiliście tytuły tak, tak bez zastanowienia, bez spróbowania, bez takiego przemyślenia?
No ja raczej osobiście nigdy nie kupuję na takiej fali, także tutaj na SN też sobie nie pozwoliłem na jakieś takie nieprzemyślane, spontaniczne zakupy, także...
No ale Lechabry kupiłeś, nie znając, nie grając ani nic.
Tak, no ale mam po prostu zaufanie do autora, mniej więcej przewidywałem, wiedziałem, że to będzie gra złożona, skomplikowana, lubię takie, więc była duża szansa, że mi się spodoba, nawet gdyby o niej jakoś tam nie było głośno, a bym wiedział, że wychodzi, to pewnie też bym kupił, także to raczej nie na fali hype'u, tylko taki przemyślany bardziej zakup.
A ty, Marcin, bo ty tam osobno troszkę chodziłeś, to kupiłeś Kavum, tak, żeby dostać Bohomas autora.
Kavum to właśnie był taki impuls, to o tym mogę też opowiedzieć, nie wiem, czy teraz, czy później. Natomiast z gier takich, które założyłem zakup, właśnie bez grania, przeczytałem instrukcję, to była Sulla czy Sylla, Książęta Machu Picchu, rozszerzenie do Galaxy Trackera. Taka śmieszna mała gierka Worms, taka z myślą o Mateuszu. To chyba tyle z takich gier, które bez grania po prostu zaplanowałem, że kupię i nawet właśnie nie chciałem tracić czasu na granie.
Pancho, ty to chyba najbardziej latałeś za tymi grami. Ty to wszystko w ciemno chciałeś kupić.
Tak, ja na początku to chciałem już w ciemno kupować, bo u mnie było to takie już bardzo skrajne, radykalne fanatyzm radykalny, że po prostu chciałem już kupić, bo mi ukradną, tak? Zabiorą mi to, wykupią.
Tańcz marionetką. Tak było, z Dark Dealerem. Tam w ciągu pierwszej godziny się gra wysprzedała i ja, ponieważ przyjechałem w drugi dzień, to już nie miałem problemu, czy ją kupować, czy nie.
No, ale no, na szczęście się powstrzymałem i w sumie wszystkie gry, to, które kupiłem, to udało nam się zagrać, a więc wiedziałem no, na czym stoję, tak?
Czyli jedyne, co chciałem kupić w ciemno, to było Battlestar Galactica i jak przyszedłem na stoisko, to było 45 euro, więc stwierdziłem, że za drogo, a jak przyszedłem następnego dnia, to już nie było. Więc takie były moje tutaj targi z tymi wystawcami, więc też nic nie kupiłem w ciemno, wszystko próbowałem, chociaż ten, tak naprawdę ten imię Róży tak trochę Pancho mi sprzedał, tak stwierdzam, bo tak teraz tak trochę się sprajeżyłem. Że kupiłem tak w ciemno po jednej turze, a nie wiadomo, czy to działało, no ale już tam. Tam jakoś odkupisz ode mnie tam Marek czy coś, także nie wiem.
Ja mam.
Ale to odkupisz drugi egzemplarz.
Zanim przejdziemy jeszcze do gier, tak szczegółowo tak, porozmawiamy, tak. To jeszcze chciałem was zapytać o sam pobyt, bo wiadomo, są targi, się o 19 kończą, no to jest dosyć wcześnie. No i co dalej, jak wam się podobało to, co się później robiło po targach? Czyli wyprawa do hotelu i granie, tak? Niczym na pionku. To wam przypadło do gustu?
Marcin, zacznij ty może, bo ty najwięcej.
Ty najwięcej,
tak. Aż jedną noc miałeś.
Tak, ja miałem aż jedną noc, no i tak szczerze mówiąc już zakładałem, że będzie nieprzespana, więc tam się przygotowywałem, odsypiałem wcześniej. No, natomiast to była druga noc dla was, więc rozumiem, że no po prostu tą pierwszą, żeście grali dużo więcej i ta druga była już no ciężka. W związku z tym zagraliłem tylko w jedną grę, za to dłuższą i bardzo dobrą, czyli w Le Havre. No i
dłuższą, część... może się umówmy, że dłuższą na razie.
Dłuższą.
Część... Czy bardzo dobrą, to zaraz... To inna kwestia. Tak?
To był chyba taki nasz kryzys wtedy, bo tam tak, trochę tak. Z formą. Bo już kolejnego dnia jeszcze dostaliśmy godzinę za darmo, no to długo graliśmy.
To trzeci się właśnie siedzieliśmy, tak.
No pierwszego dnia był chyba największy kryzys, kiedy dwie osoby czytały instrukcję i nie mogły doczytać w ogóle do końca i w ogóle...
Dokładnie.
Było strasznie.
I ten dokładnie Marek, którego hype mógł się wreszcie na coś przydać, to w końcu nie kupił żadnej gry i graliśmy w jakąś starą. Znaczy fajnie się grało, ale... No ale...
Okay, także no... Ciesz się, MST, że nie byłeś pierwszej nocy, tylko drugiej.
Ale ogólnie pierwszej nocy jakbym był, to już miałbym parę swoich tytułów, więc coś tam by nowego można zagrać, w dodatku instrukcję czytałem w Polsce, więc teoretycznie szansa była.
To mam nadzieję, że w przyszłym roku przyjedziesz wcześniej, wiesz, żebyś... pełniej przeżył te targi, bo to rzeczywiście jest tak, że te nocne granie to jest naprawdę coś fajnego, zwłaszcza jak tak się już można sobie posiedzieć tam przy drinku, jakieś żarty, już tak wszyscy ludzie już zaczynają przysypiać po drugiej w nocy, ale jeszcze ta chęć jest, żeby spróbować kolejny tytuł, co się też może negatywnie tym tytule odbić, co tam to też jest prawdą, bo tam ktoś nie doczyta instrukcji, ktoś coś tam, ale, ale to jest na pewno bardzo fajne, integrujące doświadczenie, te takie bycie w hotelu, także jeśli ktoś tutaj z was, słuchaczy, planuje jechać, to na pewno warto to jakoś koordynować z całym forum, z całym środowiskiem, żeby być w tym samym hotelu, bo to jednak ważne jest, no.
Dokładnie, dokładnie.
Tak, tak, zdecydowanie. My mieliśmy zresztą jakby ekipy z, w naszym hotelu z kilku miast, a więc tu z Warszawy, z Gdańska, tam z południowych rejonów Polski też fajnie było tak się między sobą trochę pomieszać, wspólnie pograć. No a te druga, trzecia i czwarta noc to już tak przypominały mocno właśnie mi Mazurką. Także zdecydowanie jak najsympatyczniejsze mam wspomnienia.
Przygotowaliśmy sobie taką listę tych naszych odkryć, rozczarowań i tak dalej, top 5 również, gier z SN, no i chciałem właśnie, żebyśmy o tym porozmawiali. Po pierwsze może zaczniemy od tej gry najbardziej rozczarowującej, tak? Tej gry, która...
Tak którą... pozytywnie zaczniemy.
Tak pozytywnie. Ta gra, którą, nie wiem, mieliśmy jakieś nadzieje, że to będzie jakiś fajny tytuł, duże plany, był na naszej liście życzeń, a okazało się, że ta gra jednak zupełnie nie spełnia naszych oczekiwań. Czyli największe rozczarowanie. Jacek?
No myślę, że największe rozczarowanie to jednak był Chicago Express. Nie mówimy tu o najsłabszej grze, bo tu bym inny tytuł wytypował, czy nawet inne dwa tytuły bym wytypował, natomiast największy zawód, bo Chicago Express to, jak słyszałem, jest taka reimplementacja gry Wabash Cannonball, która była dość chwalona przez graczy lubiące gry pociągowe, więc spodziewałem się, że będzie prezentować niezły poziom, czyli taka godzinna gra kolejowa, akcje, kupowanie akcji, zwiększanie wartości swoich aktywów i tak dalej.
To wszystko było. Natomiast...
Dokładnie.
Wszystko było, zgadza się, natomiast no, przebieg gry jakoś tak, wydaje mi się, jest dość schematyczny, czyli rozbudowujemy te kilka firm kolejowych i tak one się posuwają od jednego, od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, tam mniej więcej liniowo na zachód, czy nie ma takiej swobody, że ja sobie mogę budować w tą stronę, w tamtą, w owamtą, tylko wszystkie mniej więcej idą tak w jedną stronę, może tam są delikatne odgałęzienia w bok, no i takie to mi się dość schematyczne, pozbawione jakichś tam możliwości wydało. I to wszystko jest przeplatane kupowaniem akcji w tych właśnie czterech firmach i tak na zmianę albo coś lekko rozbudowujemy, albo sobie akcje kupujemy. Mało możliwości, wydaje mi się, że takie dość schematyczne było. Grały z nami dwie osoby, które już wcześniej w ten tytuł grały. Podobny był przebieg rozgrywki. To mógł być przypadek oczywiście, natomiast to, że te linie tak idą w jedną stronę, jest mało możliwości manewru, no to już nie jest przypadek, bo inaczej to nie ma sensu ich rozwijać, nie ma sensu iść, nie wiem, na północ, na południe, bo tam koszty przecięć z innymi liniami są zbyt duże, więc... No więc po prostu swoją prostotą i małymi możliwościami ta gra mnie rozczarowała.
Znaczy ja się z tobą nie zgadzam, że czy boję się tej schematyczności, o której mówisz, rzeczywiście, że jeśli tam w kilku kolejnych grach się cały czas czerwona linia tak wygrywała i kto ma akcję czerwonej linii, ten wygrywa, to by było rozczarowujące. Natomiast no, pamiętajmy, że ta gra ma być szybka, tak? Na godzinę, czy tam godzinę z małym haczykiem. Więc trudno w takiej krótkiej rozgrywce upchnąć jakieś nie wiadomo jakie tutaj możliwości. Ja z mojego punktu widzenia to może być taki ciekawy wstęp do takich gier kolejowych, akcyjnych i tak dalej. Na taką krótką, a jednak jakoś tam dającą możliwość zagrania grę i sądzę, że przy różnej ilości graczy ta gra może bardzo inaczej działać i bardzo inaczej się prezentować, więc ja bym tutaj jej dał trochę kredyt zaufania.
No to zobaczymy, bo w Warszawie przynajmniej co najmniej jeden egzemplarz został zakupiony, także
nawet trzy.
Będzie można sprawdzić. No właśnie, nawet trzy, także będzie do weryfikacji na pewno.
Okej. Okay. Największe rozczarowanie, Marcin, twoje?
No ja przewrotnie powiem, że największe rozczarowanie to było to, że o wpół do drugiej żeśmy zakończyli granie w hotelu ze trzy godziny wcześniej niż planowałem.
Przepraszam.
Natomiast
ale mnie się nie pytałeś, Marcin, czy chcesz grać dalej. Nie przypominam sobie.
Zasnąłeś już.
No właśnie, dziadek to już zawsze spał tam już do 17.
Natomiast jeżeli muszę jakąś grę wymienić, to powiem o takiej grze, którą w ciągu godziny bardzo mi się spodobała i przestała mi się podobać. Taka gra, która nazywa się Balance Duels i generalnie ze względu na swojego syna jestem zawsze zainteresowany takimi grami, w których jakieś prawa fizyki są wykorzystane czy pokazane i to jest gra, gdzie jest kwestia równowagi. Równowagi jest no, waga taka, w której wkładamy pionki po jej obu stronach. W taki sposób później te piorki musimy przemieszczać, żeby zachowywać równowagę do pewnego stopnia, czyli z żadnej strony ta waga nie może dotknąć podłoża. No i chodzi o przeprowadzenie swoich pionków z jednej strony na drugą, ponieważ ten ruch pionków jest determinowany zrzutem kostką, to gra jest mocno losowa i zagrałem pełną partię w tą grę. Pewne elementy właśnie blokowania i losowości spowodowały, że mimo, że już nieomal ją chciałem kupić, ale było wolne miejsce, więc najpierw spróbuję, no od razu mi przeszło.
Szymon?
Dla mnie największym szarowaniem, aczkolwiek tu zastrzegam, że to może zmienić się po rozgrywce takiej z pełnej, z zasadami normalnymi i tak dalej, był jednak Space Alert. Jakoś generalnie gry korporacyjne jakoś specjalnie mnie jakoś nie pociągają, bo to jednak się przeradza zawsze w jeden szef i trzy czy tam iluś pionki, które się tam wykonywały rozkazy. Tutaj ta gra tak obiecywała tak wiele, bo ta ścieżka dźwiękowa, bo to, bo tamto, bo siamto i a sam efekt był bardzo mizerniutki. Ja wiem, że tutaj tłumaczenie, Konrad tam nie doczytał instrukcji, że tam mieliśmy problemy z tym i tak dalej, to zrozumiałe jest, ale jak nawet jeśli poprawimy te elementy, te zmiany karty, nawet jeśli to będzie wszystko działało lepiej, to jakoś nie mam specjalnych tutaj złudzeń, że to mi się jakoś bardzo spodoba, że to jednak ta nowatorskość polegająca na tym dźwięku i na nasłuchiwaniu i na umawianiu i tak dalej jednak nie będzie wystarczająca. I tu wyobrażam sobie sytuację, że może się podobać bardzo jakiejś ekipie, która będzie grała, nabierała doświadczenia, wtedy będą coraz więcej z tego czerpali przyjemności. Natomiast przy moim stylu gry, przy mojej częstotliwości grania, to raczej wątpię, żebym aż tyle miał partii, żeby to spróbować, jakoś tak poznać lepiej.
No tu się niedobrze ustawiliśmy, dlatego że moim rozczarowaniem też jest Space Alert. Znaczy to jest takie rozczarowanie na razie, ja mam nadzieję, że to się zmieni, tak? Że będzie jeszcze dużo gier, ale już zagrałem w sumie 4 rozgrywki. W sumie trzy graliśmy na Essen, z czego dwie były zupełnie złymi zasadami. Tak naprawdę tam jedną zagraliśmy rozgrywkę, którą można nazwać prawdziwą rozgrywką. Próbowałem w domu zagrać na dwie osoby, co prawda na dwie osoby, gry kooperacyjne to jednak największy fan, jeżeli jest dużo ludzi, no to na dwie osoby też mnie strasznie zanudziła i żałuję, bo myślałem, że Space Alert będzie fajnie działał też w takim po prostu dwuosobowym gronie. No i tam po prostu mnie troszeczkę boję się, że właśnie tak jak Jacek mówił o Chicago Express, że będzie schematyczność, to u mnie tutaj wydaje się, że jest schematyczność. Okej. Tam jest duża talia kart, są różne, mogą być statki kosmiczne, mogą być jakieś te zadania trudniejsze i łatwiejsze, ale tak naprawdę robimy dosyć podobne rzeczy. Tam biegamy, włączamy jakąś energię do laserów, uruchamiamy lasery. Bardzo podobne czynności tak naprawdę. To trochę zależy od kart, jakie nam na rękę przyjdą, ale no nie wiem, no nadal widzę, że to się szybko może znudzić. A więc na razie Space Alert jest moim rozczarowaniem. Mam nadzieję, że to się zmieni jeszcze, że jak naprawdę dużo pogram, jak pogram w te takie misje bardziej skomplikowane, to jeszcze to się zmieni. Ale na dzień dzisiejszy tak jest.
A zauważ, Pancho, że pierwsza płytka jest w ogóle szkoleniowa. To są misje szkoleniowe. Tak. Nie wiem, na której płytce grałeś jakby, ale może to też...
Nie, no grałem na tutorialu. Ja wiem, na czym polega ta bardziej zaawansowana wersja. Po prostu tego wszystkiego jest trochę więcej. No mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni, ale na razie... Wiesz, ja Space Alert to była gra, którą po prostu miałem must have, tak, kupuję, nieważne, mogę w ogóle nie grać, ja ją kupiłem przecież bez rozgrywki. Wiedziałem, że to muszę mieć, to jest chwatil, wiadomo. I na razie nie mogę, nie czuję jeszcze tej potęgi tej gry, tak jak przy innych. Tego nie rzuciło się... mnie na kolana jeszcze, no. To niedobrze.
Tak.
No dobra, dalej.
Dobra.
Teraz drugą stronę może teraz.
Drugą, czyli największe zaskoczenie, tak? Największe pozytywne zaskoczenie. Może Szymon teraz, ty?
No właśnie, ja tu mam taki dylemat. Mam dwie gry, które bardzo wysoko oceniam i które dla mnie są zupełnym zaskoczeniem. No to powiem obie, Komunii i Diamond's Club. Ale z tych dwóch tytułów to jednak Komunii chyba jest tym zaskoczeniem, bo tak wrzuciłem je do swojej takiej listy gier tam na radarze na sprawie już na samym końcu, tuż dzień przed wyjazdem. Ładnie gra wykonana jest, bardzo tak zachęcająca. Natomiast no to jest włoskie wydawnictwo, to tam włoski autor, to tam on wprawdzie ma już tam jakiś dorobek, ale te jego gry jakoś nie błyszczały, a tutaj to naprawdę fajnie skoczyło. To była taka eurogra z takim czymś nowym, czymś innym, przez to tak właśnie, że musieliśmy bronić te swoje. Pisałem na blogu, to nie będę tam się o zasadach opowiadał za głęboko, natomiast to, że trzeba bronić tych Włoch i potem siebie, bardzo fajnie to działa. Dość szybko jest tempo, nie ma downtime'u. I naprawdę myślę, że to może być duży, duży hit. No a Diamond's Club, no to zaskoczenie o tyle, że o tym grze w ogóle nie widziałem nic. Siadłem, była taka jedna z tych dwóch opok właśnie imienia Róży, bardzo promowana przez Ravensburgera, zagraliśmy, no ale tutaj nic zaskoczenia być nie mogło. Rüdiger Dorn, to jednak on tutaj jest firma sprawdzona i gra bardzo działała, natomiast te Komunii jednak jest dla mnie takim bardziej błyszcze.
Marcin?
No to ja znowu trochę przewrotnie powiem, że największym pozytywnym zaskoczeniem było to, że tak szybko i blisko wejścia zaparkowałem w pierwszy dzień. W drugi już nie było tak dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o grę, to taka gra, która się nazywa Encounter, śmiesznie pisane przez K, która nie jest grą z tego roku, chyba z 2006, natomiast nie wiem, czy w Europie się wcześniej pojawiała, ponieważ to jest Dr. Wood, czyli wydawca Cogworks albo Mechanics. I to jest taka gra puzzle, to można traktować jako jednoosobową zabawkę. Są takie klocuszki podobne do blokusa na polu 8x8. Te klocuszki należy ułożyć, uzyskując różne wzory. Tych puzzli jest podobno wiele tysięcy, także tam w książeczce dołączane do tej gry jest kilkadziesiąt i później można dostać kod, który gdzieś tam na stronie wpisując internetowej można uzyskiwać co tydzień przez 100 lat kolejne puzzle. Natomiast jest to również gra dla 2 do 4 osób, gdzie układa się również te klocuszki na planszy, ale plansz jest kilka dostępnych i z różnym punktowaniem poszczególnych pól. I trzeba tak jakby równoważyć zdobywanie ilości punktów przez włożenie tam najdroższych klocków z blokowaniem przeciwników i z próbą pozbycia się swoich, w przeciwieństwie na przykład blokusa, gdzie każdy ma ten sam zestaw klocków, to tu jest tylko jeden. Gracze wybierają kolejno te klocki, także no dosyć duża interakcja i wydaje mi się, że bardzo ciekawy pomysł. Ja generalnie lubię gry logiczne, ta wydaje mi się, że też świetnie się będzie nadawała do gry z dziećmi, także to rzeczywiście był taki moment, że ja skończyłem te swoje zakupy, o których mówiłem w pierwszy dzień, zaniosłem wielką torbę do samochodu, wróciłem i to była pierwsza gra, w którą zagrałem i od razu znowu ją kupiłem i zacząłem wypełniać następną torbę.
No właśnie. Ja ponieważ jak widzicie, jak słuchać można, nikt z nas nie wie, o czym Marcin mówi, więc widać, że Marcin sam chodził jednak po tych halach i grał w jakieś wynalazki.
Mam nadzieję, że poznam większość tych gier na pionku. Bo...
Właśnie, ja też na to liczę, dokładnie.
Jacek, największe zaskoczenie?
No ja w sumie też tak nietypowo powiem, podobnie jak Marcin, nietypowo to ja też powiem, że największe zaskoczenie na plus to Red November, czyli Czerwony Październik, gra Fajdutiego i jego znajomego, czy też przyjaciela Gontiera. Gra, która jest zapowiadana na polskim rynku przez Galaktę. Galakta ma to wydać bodajże nawet już w listopadzie. Ogólnie byłem nastawiony pozytywnie do tego tytułu. Spodziewałem się, że będzie taka przyjemna, sympatyczna gierka kooperacyjna. No i była taka, nawet bym powiedział bardzo sympatyczna, była rozgrywka śmieszna, wesoła, bardzo dużo jest możliwości działania, czy też jakichś tam sprzętów, które są na tej łodzi podwodnej obecne. Jeszcze powiem właśnie gwoli wyjaśnienia, że chodzi o uratowanie łodzi podwodnej, tonącej łodzi podwodnej, na której się znajdują jakieś tam gobliny i należy temu zapobiec. Więc jak na taką wesołą, sympatyczną gierkę całkiem dużo było możliwości planowania pomiędzy graczami, całkiem dużo właśnie tych rodzajów sprzętu, różnych zagrożeń, także tym wszystkim byłem mocno zaskoczony, że to tak poszedł tutaj Fajdutti w rozbudowę tych wszystkich elementów, także mimo że się spodziewałem, że będzie niezła gra, to i tak mnie zaskoczyła pozytywnie na plus.
Jeżeli... Czy to jest przykład, to jest tylko powiem, że przykład tego, że wystarczy posadzić miłą, sympatyczną, tłumaczącą zasady, Jackowi już się wszystko podoba, więc... Tak, od razu, tak, tak. Czyli jak gra była ciekawa, natomiast moim zdaniem trochę przekombinowana, bo tych jednak tam przedmiotów, ikonek, liczenia, ile czasu zajmuje, było zbyt dużo. Znaczy ja wprawdzie się tam wyłączyłem już po dwóch ruchach, zacząłem łazić, robić zdjęcia, natomiast tak trochę przekomplikowana moim zdaniem jest ta gra, no ale...
No to właśnie
ale
było ciekawe,
że... była prowadząca, rzeczywiście.
No tak, tak, bardzo.
Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja błyskawicznie, bo mam aż 4 tytuły, które mnie tam w jakiś sposób zaskoczyły.
Ale możesz tylko jeden powiedzieć, ja tylko mogę 2, a ty masz 1.
Diamond's Club na pewno, dlatego, znaczy ja tę grę o tej grze słyszałem, ale w ogóle nie czytałem o mechanice, jak to wygląda, a wizualnie niespecjalnie mi się podobała i fajnie, że od razu tam po paru turach, jak spotkaliśmy ten taki dosyć ciekawy mechanizm licytacji, jakiś tam odbywa, to od razu już widać było, że ta gra ma potencjał, jest dosyć fajna, więc to jest na pewno odkrycie. Chicago Express byłem troszeczkę przez Bazika przygotowany, że to jest taka lekka gra kolejowa. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem gier kolejowych, ale ta gra mi się bardzo spodobała. Leciutka, kolejowa, to co chciałem, taką grę. Tu jeszcze wracając do twojego, Jacek, zarzutu, że gra może być schematyczna, to Bazik jako ten autorytet gier kolejowych, przynajmniej u nas w Warszawie.
Naczelny konduktor
Rzeczpospolitej powiedział, że prawdopodobnie właśnie, znaczy, że w tej grze bardzo ważne jest, żeby gracze byli jednego poziomu, tak? Znaczy doświadczenia, mieli podobne doświadczenie. Nie tak jak my graliśmy, że dwóch graczy mieli za sobą jedną rozgrywkę, a reszta to była partia, to był debiut. I przez to tak nam złoili tyłki, tak? I tak jeszcze wytyczyli w ogóle tą trasę, jaka tam była. A więc to jest taka opinia Bazika, tak? On jeszcze też dużo w tą grę nie grał, tylko tam chyba raz czy dwa. Komunie było dla mnie odkryciem, dlatego że troszkę się na tą grę przygotowałem, miałem ją na liście, ale nie spodziewałem się, że będzie tak dobra, jak była. No i Dominion, tak? Dlatego że oczywiście był ten wielki hype, wiadomo było, że tą grę trzeba sprawdzić, ale byłem przygotowany, że ten hype jest już taki za duży, tak? Że to jest przereklamowane, że ci Amerykanie po prostu tam znaleźli sobie jakąś karciankę, prawie kolekcjonerską karciankę i po prostu tam drą się, pełny entuzjazm, a w rzeczywistości to jest nic wielkiego, a tutaj po dwóch turach już widziałem, że ta gra jest genialna, rzuciła mnie na kolana i bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że to się utrzyma jeszcze, bo dopiero grałem tam 2 rozgrywki, ale bardzo bym chciał, żeby to się utrzymało, bo gra mi się na razie bardzo podoba. To są te zaskoczenia moje, pozytywne. No dobra, to wróćmy znowu do negatywnych rzeczy. Najgorsza gra. Jacek, jaka była twoim zdaniem najgorsza gra?
Najgorsza? No tutaj myślę, że o palmę pierwszeństwa będą się bić między sobą Batavia i taka gra, o której w ogóle nie słyszałem przed targami, Dersh Farm.
O tak, tutaj, przypomniałeś się, rzeczywiście.
Chociaż tu pewnie Marek się ze mną nie zgodzi akurat co do Dersh Farma, ale akurat do Batavi pewnie się zgodzi.
Ja też się nie zgodzę.
Aha, do Dersh Farma, okej. To akurat jakoś tam Dersh Farma w trakcie targów tam poznałem, tak wizualnie zauważyłem, że ludzie w coś takiego grają. To jeszcze właśnie Marcina spotkałem i jakoś tam sobie postanowiliśmy w tego Dersh Farma zagrać.
Kramer jak dla mnie...
Słucham?
Kramer i Kisling w sumie.
Tak. A że Kramer i Kisling, to aż w ogóle się dowiedziałem tego po rozgrywce, także nie miałem tutaj wypaczonego spojrzenia, a że ci autorzy słynni, więc musi mi się gra podobać. Dla mnie ten Dersh...
Do tej rozgrywki wspaniale nas wciągnęliście niewinnych.
No tak, tak.
W bagno. Jak w bagno, to wszyscy razem, tak?
O, widzę, że przynajmniej mam jednego sojusznika. To tylko w dwóch słowach. Dla mnie Dersh Farm to takie dziwaczne połączenie gry rodzinnej, bo jest w sumie dość prosta, bardzo szybko ruchy się wykonuje i niby przyjemnie, z grą, która jest bardzo agresywna, czyli tam co chwila się szkodzi przeciwnikom, tam nasyła się na nich jakieś tsunami, jakieś tam kraby, rekiny i tak dalej, więc ni to gra rodzinna, ni to gra dla graczy nastawionych agresywnie. Poza tym totalnie jakaś w ogóle dla mnie abstrakcyjna mechanika czy cele w tej grze. może one mają więcej sensu, jeśli się czytało książkę, czy oglądało film, bo to ta gra bazuje jakby na innym dziele. Może po obejrzeniu tego filmu czy przeczytaniu książki ma to sens, natomiast nie znając oryginału, dla mnie to w ogóle nie miało żadnego sensu, ta mechanika i te zadania, które się tam wykonywało. Więc rozczarowanie. Jeśli chodzi o Batavię, to była gra do sprawdzenia, no bo tam wiadomo, Grzegorz Reichtmann był jej twórcą, znany z Lubongo oczywiście, natomiast wszyscy przy stoliku, jak graliśmy w tą grę w hotelu, no byli całkowicie zdegustowani tą grą. Z mojej strony zarzut taki jeden w zasadzie, główny, podstawowy, prawie całkowity brak decyzyjności, czyli gra się jakoś tam grała, a wszelkie wybory gra podejmowała sama, za gracza, czyli nic nie można było zaplanować, nic nie można było pokombinować. Podejrzewam, że może w mniejszym gronie na dwóch, trzech, czterech graczy może coś dałoby się zaplanować. Natomiast tak jak graliśmy w piątkę, w szóstkę, to praktycznie zero. Tutaj Szymon zresztą na pewno opowie swoją historię bardzo ciekawą.
Dokładnie, to jest właśnie to jeśli ja mógłbym, to teraz powiem właśnie, że tak, generalnie zgadzam się z Jackiem i w obu tytułach. Znaczy, chciałem powiedzieć tylko Batavia, ale ten Death Farm rzeczywiście był, znaczy grono było bardzo zacne do gry, ale po prostu, także z wami mógłbym w wojnę grać, ale generalnie ta gra po prostu była też jakaś dziwaczna, taka i agresywna, i agresywna taka dziwacznie, i że można było kogoś pokrzywdzić, bo tak wychodziło, takie jakieś to wszystko bez sensu. Natomiast Batavia, no to było już w ogóle kuriozum totalne. Ja tutaj wprawdzie już dość zmęczony byłem i tam tak reguły słucham jednym uchem, ale dość łatwo się było zrozumieć, o co chodzi. Natomiast ja przez całą grę, która trwała, nie wiem, ponad godzinę mi się z tego, przynajmniej dla mnie tak to trwało, zrobiłem 5 ruchów, z czego w pierwszym ruchu wyłożyłem karty, w drugim ruchu wziąłem kafelki, w trzecim ruchu dobrałem karty, to może 4 ruchy nawet zrobiłem, a w czwartym ruchu skończyłem grę, bo tak akurat się ułożyło, więc decyzji było właściwie zero, bo karty zagrywałeś, które miałeś, nie miałeś żadnego sensu, jakaś licytacja jeszcze jakaś była w ogóle bez sensu, gra wykonana ślicznie, fajny mechanizm, taki jeden taki pomysł z tymi wojnami, gdzie tam takie potęgi, no, żeby nie wnikać już, bo to szkoda czasu na to, bo fajny mechanizm jeden, natomiast cała gra to jest po prostu tragedia i zaskakuje mnie to, że tak wszyscy jakoś się ekscytowali tym, że to Reichtmann, który jest tak naprawdę autorem jednej gry, tak, Ubongo. I nic oprócz tego nie pokazał, że cokolwiek potrafi zrobić. Jeszcze jakiegoś dobrał sobie drugiego autora też, o którym nie słyszałem i nie wiem dlaczego niby to miało być dobra. Tu tak Pancho promował strasznie tą grę, koniecznie chciał, pożyczyliśmy ją ze stoiska i chcieliśmy ją grać i tak dalej, a po prostu... No, udało się Markowi wybrać konfiturę.
Ale co ciekawe, ta gra ma dobre oceny na BGG. Jak się wejdzie w komentarze, to w ogóle tak jakby ludzie w ogóle nie zauważali, że tam jest brak decyzyjności i generalnie jest chwalona, także jest to dziwne dla mnie.
No, może my się nie znamy po prostu, ale generalnie, jeżeli nawiązując już, bo oba tytuły, to znaczy ten Der Schwarm, to ja mam zupełnie inne zdanie, dla mnie to jest całkiem przyzwoita gra rodzinna oczywiście, ale z naciskiem na rodzinna klasy takich gier jak 80 dni dookoła świata, bardzo mi przypomina tą grę, jeżeli chodzi o taką wagę, tak?
Ale zwróć uwagę, że tutaj tak naprawdę zanim do ciebie kolejka dojdzie, to mogło trzech graczy może cię tak pokrzywdzić, że będziesz miał zero punktów.
Ale gry rodzinne wcale nie wiem skąd ta taka opinia, że gry rodzinne to zawsze były, nie wiem, że nikt nikogo nie krzywdził. W grach rodzinnych bardzo było często tak, że właśnie była jakieś dziwne karty, można było kogoś skrzywdzić, a poza tym była duża losowość. Nie wiem, te gry familijne nie były sprawiedliwe specjalnie. Jakoś to zawsze działało, dzieci się cieszyły. Nie wiem, to nie jest dla mnie zarzut. Natomiast co do Batavii, to się oczywiście zgadzam. To jest moja również najgorsza gra, jaką grałem na targach. Ja ją strasznie promowałem, bo byłem bardzo ciekaw, jak to wyszło właśnie Reichtmannowi. Reichtmann nie zrobił tylko Ubongo, też zrobił kilka innych gier.
Może na przykład jakie?
Zobacz sobie nazwy, teraz nie pamiętam akurat, ale zrobił.
Chińczyk może nie? Tam
nie. Ubongo, Ubongo jest oczywiście to najwyżej ocenianą.
Taka gra Kod Omega jest.
Tak,
też
Kod Omega, o właśnie. Ale ona nie jest już jakoś super oceniana. Natomiast drugi autor tam jest jeszcze, bo to jest współtwórcą. No i ta Batavia faktycznie ma ona jest po prostu źle jakoś skonstruowana. Tam takie elementarne mechanizmy są bardzo źle wymyślone. Mechanizm licytacji, który mamy do wyboru karty i rzucamy kostką, tak? Ta liczba kart, jakie się pojawiają w licytacji, jest losowa zupełnie, nie wiadomo dlaczego. Przez to na przykład wielu graczy w danym momencie może na tym stracić, tak? Zupełnie tylko przez ten rzut kostką. Jest ta sytuacja właśnie, że jakiś gracz może stać się celem dla innych i oni będą co chwila mu zabierać przewagę, będą się zdobyła przewagi w danych nacjach, w liczbie okrętów. I zupełnie niezależnie od niczego dany gracz po prostu ciągle może nie mieć ruchy, tak jak miał Szymon właśnie, że można go tam udupiać. On sobie będzie siedział, tam się patrzył, niewiele zrobi. To też jest bardzo kiepsko przemyślane. No i słaba gra. Mechanika przede wszystkim tutaj zawodzi. Natomiast jest bardzo ładna, tak? Nawet piękna. Marcin?
No ja najpierw się zgodzę z tobą, jeśli chodzi o Dash Farm. Znaczy tam oczywiście są te doklejone elementy, które przypuszczam, że wynikają z konieczności dopasowania do powieści. Natomiast to pokrzywdzenie innych, zwłaszcza na początku, nie bardzo ma sens. Jak widząc obraz całej gry, to na pewno nie jest dobra strategia, no ale tak jakby wymuszona, bo ktoś musi wziąć te karty krzywdzące innych. Jeśli chodzi o mnie, to najgorszą grą była ostatnia gra, którą zagrałem, co było nawet fajne, bo dzięki temu nie żal mi było wyjeżdżać. Taka gra wydawnictwa Cocktail Games, które słynie z wydawania gier w puszeczkach małych, gra Papillons, czyli motyle, bardzo ładnie wydana, różnokolorowe i różnych kształtów motyle, te każdy dostaje jakiś kształt i jakiś kolor w tajemnicy przed innymi i musi cztery motyle tego kształtu lub koloru ułożyć na planszy i wtedy wygrywa. I osoba, z którą grałem, nie wiem, czy to był wydawca, czy to no, w każdym razie osoba, która tam widać kierowała tym stoiskiem, była w takim w ogóle nie za dobrym humorze, chyba by ktoś tam podszedł, zaczął rozmawiać, on mówi, że no tutaj on gra, teraz skupia się na tej grze i w pewnym momencie ja zapytałem go, czy nie ma takiej sytuacji, że gracze się blokują nawzajem i sobie te przeszkadzają, ale gra się nie posuwa do przodu. I on powiedział, no tak, bo ta gra no, to jest taka no, bardzo prosta i łatwa. Jak ktoś za dużo tu zaczyna myśleć, to ona się może rzeczywiście nigdy nie skończyć. Także no, cały komentarz może wystarczyć. Ale to jest gra z zeszłego roku. Jeżeli chodzi o nowości, no to chyba najgorszą grą, w którą grałem, było Paleo, o którym Jan kiedyś pisał na Games Fanatic, taka zręcznościówka, gdzie...
No my właśnie, rozmawialiśmy właśnie z tym autorem i tak zachwała, tam ludzie grali, cieszyli się, ale jestem ciekaw właśnie, dlaczego ci się nie podobała?
Taka bardzo pozycyjna gra jak na zręcznościówkę. Jakoś takie też wydaje mi się, przynajmniej w tej rozgrywce, którą z tym prezenterem tam zagrałem, takie bardzo pozycyjne przesuwanie się o parę milimetrów, żeby się tam schować za tym patyczkiem. No, nic w tej grze nie widziałem.
No to trzeba na nią uważać, bo na 60 euro kosztuje.
No to dodatkowy minus chyba.
No to tradycyjnie na koniec przygotowaliśmy top 5, czyli te 5 gier, które najbardziej przypadły nam do gustu z gier, które poznaliśmy w czasie targów. To kto chce zacząć? Szymon?
Mogę zacząć, jasne. Dobra. Szybko będzie, bo już o wielu to powiedzieliśmy, więc może znajdziemy jeszcze miejsce w programie na coś ciekawego. Więc teraz tak, na piątym miejscu mam taką śmieszną, fajną gierkę Bip Bip. Czekając na demonstrację supernowej, siedzieliśmy sobie i zapoznaliśmy się z taką prostą, gruznościową, karty, samochodzik gumowy, który się uderza i robi takie właśnie piszczy, gdzie gracze siedzą i obserwują karty, które są na stole, żeby sobie je zbierać, a jak trzy takie same kolory albo trzy takie same kształty się pojawią, to muszą uderzyć w ten samochodzik i zgarniają wtedy karty. Ciekawa dosyć punktacja, dosyć szybka gra, tam jedna partia trwała, nie wiem, 3 minuty, 4 minuty, a bardzo, bardzo fajna, taka coś ciekawego z takich zręcznościowych gier. Kupiłbym to, gdyby była tańsza, bo kosztowała 10 euro, to tak troszkę mi się wydawało przesada jak za taką grę, natomiast gdyby kosztowała połowę tego, to bym na pewno ją kupił, także warto mieć na nią oko, jak gdzieś tam się pojawi w dobrej cenie, to warto ją spróbować. Na miejscu czwartym Chicago Express jednak, mimo wszystko, mimo tych takich obiekcji, czy nie będzie schematyczność, ale jednak dam jej kredyt zaufania. Spodobała mi się na tyle, że kupiłem ją do następnego dnia od razu. Dobrze się bawiłem, szybkie tempo. naprawdę, naprawdę ciekawe. Myślę, że to może dobry punkt wyjścia do jakiejś takiej może serii gier, która by kolejne mapy przedstawiała z tą mechaniką, także i ładnie wykonana. Także myślę, że nie będę miał problemu, żeby kogoś zaprosić do tej rozgrywki. Na miejscu trzecim Diamond's Club. Nie graliśmy całej gry, ale to co widziałem, to wystarczyło mi, żeby kupić tę grę od razu. Przez chwilę trochę wpadłem w panikę, bo się okazało, że nigdzie tego nie ma, ale w końcu się udało znaleźć za 25 euro, więc dobra cena. Tutaj podziękowania dla Jacka, który wypatrzył ten tytuł tam na półce, więc warto zagrać, dobra gra. Myślę, że tutaj może naprawdę być wysoko w rankingach różnych, bo jest tego warta. Mi się bardzo też oprawa graficzna podoba, tutaj wiem, że Jacek tutaj narzekał coś, ale według mnie bardzo trzyma klimat i bardzo jest taka schludna i ładna. Na drugim miejscu Komunii, to już o tym mówiłem, bardzo dobra gra, od razu ją kupiliśmy. To właściwie prawie wszyscy tutaj zgodnie chcieli ją kupić, tam chyba w sumie 4 egzemplarze jakoś zdobyliśmy, więc naprawdę warto ją poznać, warto w nią zagrać, też jest śliczna, a przy tym naprawdę taka daje możliwości na pomyślenie. I na miejscu pierwszym, o dziwo, bo mocno wyhypowany, ale jednak Dominion, który rzeczywiście miał podobne wrażenie jak Marek, tutaj już w trakcie tłumaczenia zasad już to zaskoczyło, że to działa, pierwsze dwie tury to naprawdę jest szybkie, bardzo szybkie tempo, takie wręcz sprinterskie, a gra naprawdę myślę, że niepowtarzalność będzie mogła oferować, że dodatki, które na pewno się pojawią, jeszcze dodadzą różnorodność tej gry, także warto ją kupić, ładnie wydana, troszkę abstrakcyjna, troszkę mało interakcji, ale to myślę, że w przyszłości zostanie poprawione, warto ją brać i naprawdę tutaj taki przykład hype'u całkowicie uzasadnionego.
Jacek?
Okej, okay. Ja może tak nietypowo powiem. U mnie się top 5 do top 3 skurczy, bo dwie gry tak jakby wrzucę do poczekalni zamiast do top 5, to znaczy Dominion i Komunii, czyli te gry grałem w nie i uważam, że mają potencjał, mogą się bardzo dobrymi grami okazać, ale myślę, że jeszcze troszeczkę za mało grałem, żeby już być pewnym, że chcę je posiadać i że to są znakomite gry. Jeśli chodzi o Dominion, mimo wszystko delikatnie się obawiam, jak tam będzie z regrywalnością, mimo tego, że tam oczywiście są dodatkowe typy kart w pudełku i tam nie ze wszystkiego korzystaliśmy i te typy kart można mieszać przed każdą rozgrywką inaczej. No zobaczymy, muszę więcej pograć. No i Komunii też... Czekam, co przyniosą kolejne rozgrywki. Na razie widzę duży potencjał. Gra jest, wydaje mi się, dość złożona, z dużą ilością przepisów, a więc taka gamer's game i to mi się podoba. Mam nadzieję, że mnie nie rozczarują rozgrywki kolejne. Dlatego są w poczekalni, bo to takie są wstępne moje wrażenia. Natomiast na miejscu trzecim umieściłbym grę Diamond's Club. Podobnie jak dla Szymona.
No proszę. To nie zagrałeś nawet innej rozgrywki. Tamte gry do poczekalni, no w Diamond's Club nie zagrałeś, a tam po jednej rozgrywce wpychasz do poczekalni, a tu po tam jednej czwartej już jesteś pewien. Tak. No ciekawe.
Tak, rzeczywiście, troszeczkę paradoks. No właśnie, nie wiem nawet dlaczego, ale tak wyszło. Rzeczywiście kawałek rozgrywki, mam nadzieję, że się nie rozczaruję, jak już całą rozgrywkę zagram. Tutaj jakby jeden element tej gry, tu chyba wszystkich nas tutaj tak pociągał, czyli ta licytacja na takiej planszy tych kafelków, dość nietypowa, więc to myślę, że wpłynęło na nasze bardzo wysokie oceny. Już więcej nie mówię, bo już o Diamond's Club było mówione. Teraz miejsce drugie, czyli Le Havre. Tutaj w moim przypadku jest taka historia, jak właśnie u ciebie, Szymon.
Tak, pierwszy raz ten tytuł.
Słucham?
Pierwszy raz kiedyś ten tytuł pojawia tak naprawdę, dopiero. U ciebie, tak w pełni. No ale mów, że jest
tak. No, rzeczywiście, mówiliśmy wcześniej o Le Havre, natomiast chyba ja nic nie wspominałem, tak, rzeczywiście nic nie mówiłem na ten temat. Rzeczywiście też gra wyhypowana i tak jak w waszym przypadku, czyli twoim Szymon i Marek się sprawdził Dominion, nie rozczarował was, to właśnie tak w moim przypadku Le Havre. Wprawdzie jeszcze, po pierwsze, w jednej rozgrywce nie ogarniałem w ogóle, co tam się dzieje wszystkiego, bo tam jest mnóstwo tych budynków, możliwości towarów, zamiany, przekształceń i tak dalej. Bardzo złożona gra, ale myślę właśnie, że dlatego mi się podoba, że jest tak złożona i że będzie można kombinować w kolejnych rozgrywkach. I miejsce pierwsze. Gra, o której w ogóle nie było mowy w dzisiejszej audycji, a chciałbym ten tytuł trochę tutaj popromować, czyli Scylla. Czyli gra z wydawnictwa Ishtari Games. Gdy zagrałem w tą grę, to miałem takie poczucie, że to faktycznie to wydawnictwo chyba zrobiło. To znaczy, wiedziałem, że zrobiło, natomiast miało takie rzeczywiście odczucie typowe dla tego wydawnictwa.
Czyli brzydka i abstrakcyjna.
Brzydka i abstrakcyjna. Nie, właśnie chyba dla estetów być może jest najładniejsza ze wszystkich dotychczas wydanych gier Ishtari. I co powiedziałeś jeszcze? Drugi
przymiotnik? Abstrakcyjna.
Abstrakcyjna? Nie, nie jest właśnie abstrakcyjna. Właśnie tutaj burzy twoje stereotypy. Generalnie rzecz biorąc, gra w kilku słowach, bo nic nie było mówione na ten temat. Gra się dzieje gdzieś tam na przełomie wieków, w czasach Sylli, rzymskiego konsula, czyli kilkadziesiąt lat przed Chrystusem, ale również się rozciąga poza ten czas, jakby kilkadziesiąt lat później. Generalnie w grze tutaj jesteśmy jakimś tam wysokim rodem rzymskim, który ma się uporać z różnymi katastrofami nękającymi Rzym, więc mamy do czynienia z wyborem tego konsula, mamy do czynienia z pozyskiwaniem dla swoich celów jakichś tam chłopów, urzędników, poborców podatkowych i innych postaci. Mamy do czynienia z pozyskiwaniem różnego rodzaju zasobów, które pomogą nam przygotować się na te katastrofy. Wreszcie musimy sobie również zapewnić odpowiedni poziom dochodu, musimy odpowiedni poziom wyżywienia zapewnić dla Rzymian. Musimy, wreszcie nadchodzą te katastrofy, więc musimy z nimi walczyć. I kolejny jeszcze element, musimy również budować jakieś tam budynki, które przynoszą nam chwałę. Co ciekawe, zarówno budowanie budynków, jak i powiedzenie, że nie chcemy budować budynków, przynoszą nam punkty chwały. Bardzo ciekawy mechanizm jest, że Rzymianie jakby w trzech tematach są zainteresowani, a więc w kwestiach zdrowotnych, w kwestiach rozrywki i jeszcze w jakimś tam temacie są zainteresowani. Każdy z tych tematów ma jakiś swój bieżący poziom, czyli że na przykład nie wiem, w danej chwili najbardziej Rzymian interesuje nie wiem, zdrowie, a najmniej rozrywka. I zbieramy żetony z odpowiednich dziedzin i staramy się, żeby ich wartość była jak największa, czyli tematy najważniejsze dla Rzymian, żebyśmy posiadali tych tematów jak najwięcej żetonów. Jeszcze tam jest kilka zupełnie nowatorskich mechanizmów, także już nie będę o nich mówił, ale wydaje mi się, że jako całość gra złożona, gra nowatorska, gra fajna i...
A jak jest z interakcją? To im powiedz, jak...
Interakcja jest bardzo duża, począwszy od wyboru konsula.
Można go poliskować na przykład?
Tak, w zasadach opcjonalnych. Okay. Czyli wybór konsula, jest następnie licytacja o te zasoby. Kolejna rzecz, głosowanie nad budową budynków. Tutaj też możemy wzajemna interakcja. No i wreszcie walka o to, którym katastrofom zapobiegamy. Są cztery katastrofy, gracze przydzielają swoje zasoby do różnych z tych katastrof i kto ma najwięcej zasług w zwalczaniu danej katastrofy, no to dostaje zasługi. Więc praktycznie w każdym z etapów gry następuje interakcja z innymi graczami, także miłośnicy tego interakcji powinni też być zadowoleni. No, grę posiadam, także będzie możliwość stestować.
Okej, okay, Marcin, jaki twój top 5 jest?
No to na piątym miejscu Axiom. Taka gra logiczna, która w zasadzie to jest Axiom 3000, czyli wznowienie gry sprzed kilkunastu co najmniej lat. Gra bez planszy, gra, gdzie mamy kostki i takie elementy, które no berła, nazwijmy to. Te kostki i berła przekłada się magnetycznie, zastosowano magnesy tym razem, żeby to wszystko się nie rozpadało. W pierwszym wydaniu były elementy po prostu na wcisk mocowane. To i taka gra, która jest mocno różna od wszystkich innych na rynku, gdzie trzeba się wykazać sporą wyobraźnią przestrzenną, dlatego że ta, no, nazwijmy to plansza, czyli ta bryła, którą tworzymy z kostek i z tych berł, ulega ciągłym zmianom. Możemy przestawiać te elementy i chodzi o to, żeby uzyskać taką pozycję, gdzie w dowolnej kostce mamy berła swoje i przeciwnika i wtedy wygrywamy. Na czwartym miejscu jest Snow Tales, gra wyścigowa, gra wydawnictwa Fragor Games, czyli braci Lamont, w której zastosowano, no tym razem niestety nie ma takich żywicznych figurek, które mieli w poprzednich latach, natomiast jest bardzo fajny mechanizm związany z tym, że każdy z graczy ma własny deck kart o wartościach od 1 do 5 i zagrywa te karty na lewego psa, prawego i hamulec. I sanie, zaprzęg każdego z graczy poruszają się o sumę tych kart zagranych na psy minus kartę wartość hamulca. A oprócz tego, jeżeli mamy niezrównoważone, czyli po prostu różne karty zagrane na prawego i lewego psa, wtedy sanie zaczynają się ślizgać, co z jednej strony bardzo ułatwia wyprzedzanie i pokonywanie zakrętów, no a z drugiej strony może skutkować wypadnięciem z toru. Bardzo fajna, niezbyt ciężka gra, aczkolwiek jest bardzo dużo w niej interakcji, troszkę strategii, ponieważ tam bardzo dużo różnych torów można ułożyć, także taka lekka, fajna zabawa. Na trzecim miejscu Encounter, o którym mówiłem wcześniej, mówiąc o tym największym pozytywnym zaskoczeniu. Na drugim miejscu Kavum. To zdecydowanie lepsza gra niż Der Schwarm, też duetu Kramer-Kisling. Gra o poszukiwaniu kamieni szlachetnych.
Taka więcej bardzo, oczywiście na blogu naszym.
Tak, więcej na blogu. Bardzo, bardzo typowa eurogra, która, no taka typowa gra, myślę, dla tego duetu, gdzie jest ileś akcji do wykonania i te akcje można tam w różnej kolejności wykonywać, różną ilość w turze tych akcji, także na pewno trzeba sporo pomyśleć, praktycznie nie ma losowości, można powiedzieć w zasadzie zero losowości. I na pierwszym miejscu, tu może troszkę was zaskoczę, bo oczekujecie teraz czegoś, jakiegoś wynalazku, właśnie o którym nikt nie słyszał, a tymczasem na pierwszym miejscu Le Havre. Gra, która moim zdaniem jest jakieś milion razy lepsza od Agricoli. To spełnia po prostu moje oczekiwania, jeśli chodzi o gry, czyli to, co Jacek powiedział wcześniej, jest złożona, jest na bardzo wiele możliwości dająca, jednocześnie takich, które, tak jakby połączenie pewnej początkowej strategii, którą należy sobie obrać z ciągłym jej modyfikowaniem. Czyli tak jakby może nawet ta początkowa strategia, no fajnie od czegoś wyjść, natomiast nie jest aż taka istotna, dlatego że w tej grze się tak bardzo dużo dzieje, jest tak bardzo duża interakcja, że non-stop trzeba kontrolować to, co robią przeciwnicy i non-stop swoje plany do ich działań dopasowywać. Także no, to jest coś, co ja w grach bardzo lubię.
To jak się, dlaczego Le Havre tak nisko w ogóle nie było na tym zestawieniu Fair Play Games?
Ludzie nie głosowali, przede wszystkim chyba nie było się. Dlatego, że tak jak żeście zauważyli wcześniej, bardzo mało ludzi w nią grało. Ja w tej chwili nie pamiętam, jaki był wynik, bo w tym zestawieniu Fair Play Games trzeba było mieć określoną ilość głosów, żeby się do niego dostać, więc nie wiem, jaka była ocena tych niewielu osób, które na Le Havre zagłosowało, ale chyba rzeczywiście bardzo mało osób w nią grało, co tak. Trochę zaskoczeniem dla mnie.
Tak, to chyba był główny powód, że ona była tak, bo ona była na liście przez pewien czas, ale bardzo nisko i to głównym powodem na pewno było to, że po prostu ludzie nie zdążyli jeszcze w to zagrać. Nie mieli okazji, tak jak w inne gry na targach.
Ja jeszcze dodam, że Le Havre po targach znakomite zbiera tutaj oceny, bo taka lista jest na BGG, to wśród tych gier, które debiutowały na targach, to Dominion bardzo dramatycznie wspina się do góry, już jest w pierwszej setce BGG. No ale na drugim miejscu z tych nowości targowych właśnie jest Le Havre, które wprawdzie teraz jest na 791 pozycji, ale nadal jest to drugie miejsce wśród gier, które debiutowały na Essen i znakomita
i
średnia.
Ponad 8.
Tak, i dokładnie, średnia 8,13, więc a na trzecim miejscu Space Alert. Także w przypadku Le Havre rzeczywiście on na bieżąco nie było na tej liście magazynu Fair Play, no ale już po targach, jak ludzie mogą się wypowiedzieć, to jest wysoko ocenione.
No mnie jakoś nie zachwyciła ta gra. Znaczy zauważam, że rzeczywiście jest inna niż Agricola, dużo inna. Natomiast, czy lepsza, nie wiem. Natomiast jest taka nieintuicyjna, przynajmniej na początku. Jakieś takie, no niby jest te budynki i tak dalej, tego jest dużo, wiadomo, trzeba poznać, ale jakoś nie czuję tam takiej wielkości, że taki tytuł super, że tak, no nie wiem, jakoś tak nie złapało mnie to za bardzo. No ale.
No ale ty nie czujesz wielkości Agricoli też.
Też nie czuję wielkości Agricoli.
No właśnie.
No, ja nie czuję wielkości Agricoli, a bardzo mi się podoba Le Havre, chociaż może też wielkości jakiejś nie widzę. No, jest to bardzo przyjemna gra, fakt, że ten wariant, który graliśmy w hotelu, na co Cieślik troszkę narzekał, że jest po prostu prostszy, tak jakby początkowy i łatwiej rozkręcić ten swój mechanizm. nie wiem, czy to jest taka wada. To tak jakby no, pozwala nam od razu wejść w te najważniejsze elementy gry, czyli po prostu walkę nie tylko o przetrwanie, ale o punkty, o to, żeby po prostu no właśnie nie tylko przetrwać, ale wygrać. Po prostu zagrać lepiej, wykorzystać możliwości lepiej od przeciwników.
Ja jeszcze szybko swoją piątkę powiem. Jeżeli chodzi o poczekalnię, to ja mam jedną grę, bo to w sumie nie mogłem, nie wiedziałem. Chciałem ex aequo na początku zrobić, ale okej, nie będzie ex aequo. W poczekalni bym ten Ghost Stories, czyli grę kooperacyjną, dziejącą się w mitologii chińskiej, właśnie umieścił w poczekalni. Bardzo miła, sympatyczna gra kooperacyjna, nic jakiegoś rewolucyjnego, ale dało się grać, może być fajna, bardzo ładnie wykonana. A więc na pewno tutaj to jest jej miejsce. Piąte miejsce u mnie ma Diamond's Club, który, no ta licytacja, o której cały czas mówimy, zrobiło na mnie też spore wrażenie, podobało mi się. Nie spodziewałem się właśnie, że gra będzie aż taka, tak wciągająca, tak? Że ta mechanika będzie na tyle nowatorska, to nie sądziłem.
Czwarte miejsce... Ale nie kupiłeś. Pożałowałeś.
Nie kopiłem, ale wiesz dlaczego. Bardziej mi kasy już brakowało, a nie chciałem już więcej brać. Czwarte miejsce na tą grę, którą właśnie dyskutujemy, Le Havre. Mi się Le Havre podobał. Widzę przed nią bardzo dużo możliwości, tak jak w Agricoli. Mnie się Agricola bardzo podoba, więc Le Havre chyba mi się trochę mniej podoba na razie. Ale nadal to jest gra fajna, z dużym potencjałem. To będzie wiele, wiele miesięcy będzie można w tą grę grać i odkrywać coraz to nowe strategie, coraz to nowe możliwości tych budynków, których tam jest od groma. I co najważniejsze, gra jest trochę inna od Agricoli. Ciężko ją porównywać. Jest parę zbieżnych miejsc, ale tak naprawdę to jest gra inna i to bardzo dobrze. Trzecie miejsce to jest Chicago Express. Ta gra mi się bardzo podobała. Właśnie taka jako lekka, pociągowa gra. No i pierwsze dwa miejsca to jest niestety identycznie jak u Szymona. To jest Komunii, o której mówiliśmy. Pierwsze miejsce to jest Dominion, którym ciągle chyba mówię Dominium. W sumie, czyli Dominion jako ta gra, która zrobiła na mnie największe wrażenie, które po tych paru turach po prostu nie poczułem, że to jest właśnie to, że to jest naprawdę coś nowego, coś fajnego, atrakcyjnego. I potwierdzam ten hype cały, że był... słuszny, w dobrym kierunku. No i tyle,
tak
panowie.
Przyszło do głowy, jak tak? Pancho powiedział o tym, że brakło mu kasy w pewnym momencie, że największym rozczarowaniem i zarówno największym zaskoczeniem to jest odkrycie dna w sakiewce, że to już tak szybko.
Tak.
Dokładnie. Generalnie Jacek chyba jako jedyny z nas tu miał, od razu przyznał, że on nie ma budżetu i generalnie Rockefeller, natomiast reszta z nas to tam skrobała.
Czyli ja niby też jakoś... tak miałem, ale torby i bagażnik mi się skończyły i to...
A no właśnie.
Można było, ale już nie chciałem przesadzać.
Ale to właśnie powiedzcie, bo może tak, ile ogólnie was wyniosło ten SN? Właśnie podróż i a ile zakupy?
Nie, no same żeby zakupy, tak... no tam podróż już nieważna, same zakupy.
Nieważne, no może ktoś chce jechać na SN, a niewiele musi kasy przygotować.
No to różnie, to już jest bardzo różne, ale zobaczmy chociaż zakupy, tak?
No to ciach.
No dobrze, to ja powiem, że nie mam pojęcia, ile zakupy w ogóle...
No, Rockefeller, mówiłem.
Loka nie, i nie o to chodzi, po prostu ileś tam pudełek sprowadziłem, nawet być może mniej niż tutaj wy. Ale część to też były bardzo drobne rzeczy, w stylu jakiś tam dodatek do Sankt Petersburga, który tam kilka euro kosztował, 7 czy 8. Inne gry też nie były jakieś przesadnie drogie, chyba żadnej nie kupiłem powyżej 20, a nie, przepraszam, jedną kupiłem Through the Ages, to był jedyny mój taki ekskluzywny wydatek, bodajże 55 euro, a tak to poza tym niewiele. No jakby przemnożyć 10 pudełek średnio razy 20 czy tam 25 euro, to wyjdzie, nie wiem, tam 200 euro załóżmy, czy 250 euro, coś takiego. Także tego rzędu to był koszt.
Marcin?
No ja też nie liczyłem. Tak teraz patrzę, bo stoją stosy w zasadzie jeszcze tych gier, które przywiozłem. Na pewno ponad 300 euro, ale chyba nie dużo więcej, no może 350.
Szymon?
Ja jakoś też jak będzie pod 200 euro chyba, nie? Znaczy wydałem w sumie Wziąłem 250, ale tam jedzenie, jakieś coś tam, myślę, że wydałem jakieś w sumie mniej niż 200 euro na pewno, jakieś 180 w tych granicach kupiłem w sumie. I tak wydałem więcej niż myślałem, że wydam, ale...
Ale, ale na same gry, to. Tak?
Na same gry, tak, tak, tyle mówię na gry.
No u mnie tak samo, też około 200, tak. Chyba trochę mniej niż 200. Tak to wyszło. Pewnie jeszcze mógłbym te 50 spokojnie tak, te dwie gry, które miałem wokół, na oku, właśnie Ghost Stories i Diamond's Club, które mi się tak od razu spodobały, to jeszcze bym na to wydał, no ale jakoś się powstrzymałem. Ghost Stories na szczęście wykupili, ja więc w ogóle nie musiałem myśleć, no Diamond's Club, to się powstrzymałem. No, no jeszcze chciałem w antykwariacie, no 4 gry, no to jeszcze te 40 euro to już by było idealne.
Albo 14, zależy jakie gry.
No, ale jeszcze pytanie, Marek, do ciebie. A na Cylo się nie zastanawiałeś wcale? Bo lubisz Isztari, z tego co wiem.
Tak, ale chciałem jednak u kogoś przetestować. Wiedziałem, że ty bierzesz, aha, a więc nie była to gra, którą muszę w pierwszej kolejności wziąć.
Tak? No w Gliwicach też jest Cylla, także...
Tak, jak będzie fajna, to ja ją na pewno kupię, bo ja bardzo lubię gry tego wydawnictwa, ale nie śpieszy mi się akurat.
I już jest w Rebelu zresztą, także...
I już polska instrukcja jest nawet na BGG i w Rebelu.
W ogóle. Ale słuchajcie, macie takie poczucie, że dużo was ominęło, żebyście jeszcze wiele gier zagrali, wiele gier kupili? Czy raczej te wasze plany mniej lub bardziej się wypełniły?
Znaczy z tym kupieniem to jest tak, że no, ja osobiście mam, myślę, za dużo gier już w tej chwili. Natomiast na pewno jest dużo gier, w które bym zagrał. Chyba tak na pierwszym miejscu z gier, w które no, mało, pewnie pojedyncze egzemplarze do Polski wiem, że jadą albo dojechały. To jest Giants na temat Wyspy Wielkanocnej Matagotu Granowa. No i chyba Duck Dealer, taka gra, gdzie nawet jakiś tam pusty stolik był, ale wtedy biegłem coś innego, po prostu już nie pamiętam, chyba z tą torbą do samochodu. Ta gra się w ciągu godziny wyprzedała, więc pewnie fajnie by ją było spróbować. Ale pewnie Bazik ją będzie miał, albo może już ma.
Znaczy ma, znaczy jeszcze nie ma fizycznie, ale ma zamówione.
To miło.
A wy, Marpancho, coś żałujesz czegoś?
Znaczy ja, nie, dla mnie był wyjazd kompletny. Wszystkie gry, które chciałem zobaczyć, to zobaczyłem. Pograłem sobie ile trzeba, poczułem tą całą atmosferę. Dla mnie było wszystko okej. Okay. No wiadomo, są jakieś tytuły, też zawsze można by było więcej tego zobaczyć, ale to się nadrobi. Naprawdę bardzo dużo gier poznaliśmy w tak krótkim czasie, to jest, i to takich nowości, a więc to jest duża zaleta tego SN. I dla mnie było to kompletny wyjazd w pełni.
Tak, to prawda. No dla mnie podobnie, z tym, że jeszcze ten wyjazd bym tak poprawił jakimś tutaj wyjazdem w Polskę na kilka dni, żeby sobie pograć w te nowości właśnie w gronie graczy. Także to już byłoby idealnie wtedy.
Znaczy ja podobnie, ja też chyba nie żałuję tam. Jak teraz patrzę na tą listę tego Fairplay, to może to urłuk bym spróbował. A, ale tak to... Tak to chyba. I może więcej gier by się tam jeszcze wcisnęło w te pierwsze dwa dni. Natomiast generalnie też jestem zadowolony i z zakupów, i z samych rozgrywek.
No to panowie, tak kończąc, kto się wybiera w przyszłym roku? Szymon, wybierasz się w ogóle?
Tak, tak, tak. Jeśli tylko będę miał możliwości finansowe, jeśli tam będę mógł mieć urlop i tam niebo nie spadnie mi na głowę, to będę chciał jechać.
Jacek?
No ja sądzę, że się wybiorę, tak. Myślę, że tylko niestety nie będzie można decyzji w ostatniej chwili podjąć, bo tam trzeba by z dobrym wyprzedzeniem te bilety lotnicze zamawiać, jeśli ktoś się samolotem wybiera.
Ale raczej polecamy ten chyba sposób lokomocji.
Tak, bardzo, bardzo wygodny był i bardzo przyjemny. Na razie jestem na tak, chociaż nie na 100%.
Marcin?
No ja na tak, nawet powiem wam, że w tym roku zaproponowałem mojemu synowi wyjazd, ponieważ jakieś tam inne atrakcje, jeszcze urodziny w Niemczech miał zaplanowane, to nie pojechał, ale już żona powiedziała mi dzisiaj, że rozmawiała z Mateuszem, Mateusz powiedział, że już SN jest wpisane do kalendarza, także nie będę miał wyjścia, myślę, że z Mateuszem się zjawimy w przyszłym roku, a może mi się uda żonę też wyciągnąć.
Brawo.
Nie będziesz już sam biegał.
Nie będę już sam. A to wiesz co, nie jest powiedziane. Zobaczymy, jak się podzielimy.
No ja na pewno się wybiorę, to jest bez dwóch zdań. Ja już zresztą planowałem po tym, jak przyjechaliśmy, że będę jeździł, starał się jeździć co roku, ale no po całym pobycie, po 4 dniach, no to zdecydowanie za wszelką cenę, o ile się tylko uda, to chcę się tam wybrać. No to co, nasze wrażenia, opowiedzieliśmy o naszych wrażeniach właśnie z tych największych, niestety już zakończonych targów gier planszowych w Niemczech, w Essen. No i przypomnę, z kim nagrywałem planszostację numer 25. Był to Jacek Malinowski, Jax.
Żegnam.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję i piszcie komentarze, jeśli wam się taki skład podoba, to tych pozostałych wyrzucimy na stałe.
Zatrudnimy.
Nudziarzy.
No i ja dziękuję, ja Marek Pańczyk, Pancho. No i do usłyszenia.